Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, mam teraz, znaczy miałem przez pewien moment pewien dylemat, czy Państwu to zaprezentować, ale rzecz jest ważna, rzecz jest ciekawa, rzecz jest ważna i rzecz jest ciekawa. Ja jakby odstawiam teraz swoje fobie antysowieckie, antyrosyjskie na bok, bo będę mówił o Putinie, znaczy będę czytał Państwu o Putinie. A jest w Interii i to wyjątkowo, znaczy rzecz jest wyjątkowa, ten artykuł jest wyjątkowy, bo w Interii przetłumaczono artykuł z New York Timesa niejakiego Ruchira Sharma. To jest główny strateg międzynarodowy Morgan Stanley Investment Management. Myślę, że to jest Żyd, ale to jest obojętne, czy jest Żyd, znaczy jeśli jest Żydem, to dosyć kiepsko mu ten artykuł wyszedł, ale jeśli jest innym, nie jest nie Żydem, to ten artykuł jest niezły. Jak samo Państwo widzicie, mój stosunek do Żydów, zresztą nie pierwszy raz go o tym mówię, jest bardzo, 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 bardzo skomplikowany. Twierdzę, że Żydzi są wyjątkowo inteligentnym narodem, wyjątkowo, nieprawdopodobnie inteligentnym narodem i robią coraz więcej, żeby być jeszcze bardziej inteligentnym, żeby ich dzieci były przede wszystkim coraz mądrzejsze, coraz lepsze, coraz inteligentniejsze. A jeśli to napisał Żyd, to jak powiedziałem, miał kiepski dzień. Natomiast jeśli to napisał nie Żyd, to znaczy, że miał bardzo dobry dzień. To już myślę, sam Państwo wyciągniecie z tego wnioski, co powiedziałem. Artykuł z Interii z dnia 29 marca. Putin agresywny za granicą, ostrożny w kraju. Czy w trakcie swojej czwartej kadencji Putin zrobi z Rosji potęgę gospodarczą? Mówi Państwo, to jest dla nas ważne. To, co Putin robi, to, czego Putin nie robi, to jest bardzo istotne. Najistotniejsze jest to, co robi w środku, u siebie. Bo to, co robi za granicą, to jest... To jest wojna informacyjna, tym się można nie przejmować. Natomiast to, co robi w środku, u siebie, jest krytycznie ważne dla wszystkich. Przede wszystkim dla nas. Tak, dla nas. A ważne jest dla Chin. Ważne jest dla Polaków, ważne jest dla Chińczyków, ważne jest dla innych narodów. I dlatego ten artykuł, który i tak, nawet jeśli został napisany przez, nie został napisany przez Żyda, i tak można uznać za bardzo dobry w naszych warunkach. A bo ja takich artykułów po prostu nie czytam. To nie ma ludzi, którzy, czy może i są ludzie, którzy mogliby napisać takiego, coś takiego, ale nie ma, ale widocznie nie chcą, albo nie mogą, albo z, nie wiem, z 10 powodów. Nie pojawiają się tego typu artykuły. Cytuję. Artykuł jest o Putinie i o rzeczy ważnej. I z punktu widzenia Polski, i z punktu widzenia Rosji. I dlatego go zacytuję od początku do końca, nie będę komentował, bo jest długi. Ani przez moment nie było wątpliwości. Cytuję, że Władimir Putin wygrał wybory. Teraz jednak pojawia się pytanie, jaki będzie Putin w czasie czwartej kadencji jako prezydent Rosji. I pod tytuł Putin reformator. Dziś już mało kto o tym pamięta, ale Putin był kiedyś klasycznym reformatorem gospodarczym. Objął stanowisko prezydenta w 2000 roku po dekadzie, w której Rosja dwukrotnie została zdewastowana przez kryzys finansowy. Kiedy kraj znalazł się pod ścianą, Putin w swoich pierwszych latach rządów rozpoczął wielkie reformy gospodarcze, w tym wprowadzenie prostego podatku liniowego i otwarcie Rosji na świat. Jego głównym celem było sprawienie, by Rosja poczuła się jak każdy inny kraj europejski. Pod koniec dekady, pod wpływem rosnących cen ropy naftowej, rosyjski dochód na mieszkańca wzrósł ponad pięciokrotnie do ponad 11 tysięcy dolarów amerykańskich. Później, jak to często bywa z reformatorami, sukces spowodował u Putina bezkrytyczną satysfakcję, jeśli nie nawet arogancją. Do roku 2009 Rosja była krajem o średnim dochodzie i aby uczynić następny krok w rozwoju, musiała zmniejszyć zależność od ropy naftowej, która przynosiła półtora, no nie kwadryliona, oczywiście nie kwadryliona, tylko tryliona dolarów amerykańskich. Ale Amerykanie piszą o jedną półkę wyżej mają, więc tutaj ten tłumacz się nie pokwapił, aby to przetłumaczyć. A więc nie kwadryliona, tylko tryliona dolarów amerykańskich przychodów w ciągu dekady. O ile w ogóle? To nie bilionów, no może nawet. Potrzebne były także dynamicznie rozwijające się nowe prywatne firmy, które zastąpiłyby olbrzymich państwowych gigantów naftowo-gazowych, które wciąż dominowali gospodarkę. Kolejny podtytuł: Putin prowokator. Zamiast tego Putin reformator gospodarczy z początku lat 2000 zmienił się w Putina hipernacjonalistę, budzącego lęk przed nową zimną wojną. To oznacza, że ten Żyd, jeśli to Żyd, miał bardzo kiepski dzień. Obecnie jest on powszechnie postrzegany jako prowokator geopolityczny, który wysyła zamaskowanych żołnierzy, by najechali na Ukrainę, czy troli internetowych, aby zakłócić amerykańskie i europejskie wybory, który chwali się nowym pociskiem międzykontynentalnym, zdolnym przebić zachodnie zapory powietrzne jak meteoryt. Jednak na krajowym froncie gospodarczym widać było zupełnie inną twarz Putina. Odpowiedzialny i ostrożny na błędy, co znaczy ostrożny na błędy. Skupiony jedynie na zagwarantowaniu stabilności, kontrolowaniu inflacji, zamiast stymulowania wzrostu i izolowaniu gospodarki przed zagranicznymi naciskami. Proszę Państwa, gdybym był prezydentem Polski z możliwościami wykonawczymi, to bym oczywiście też był podobnie jak Putin. Idąc dalej, spuścizna Putina należy do tego, która osobowość zależy od tego, która osobowość zwycięży. Prawdziwy reformator poprzedniej dekady, czy wewnętrzny autokrata z dekady obecnej, agresywny, prowokujący za granicą i ostrożny w kraju. I pod tytuł: Rosyjska forteca. Obecna mentalność oblężnicza, nie oblężnicza, tylko mentalność warownego obozu, o to coś takiego, ma źródło w licznych kryzysach finansowych, z jakimi Rosja zmagała się od upadku sowieckiego imperium w 1989 roku. Kolejne kryzysy spowodowały swobodny spadek rubla, swobodny, znacznie zmniejszając realne dochody i uniemożliwiając Kremlowi spłacenie zagranicznych długów. Kiedy ceny ropy załamały się w 2014 roku, co groziło rozpoczęciem tego ogromnego i pokonującego cyklu na nowo, rząd Putina zaczął koncentrować się na kwestiach wewnętrznych. Podczas gdy inne wschodzące gospodarki walczyły z załamaniem cen ropy, przeprowadzając reformy gospodarcze lub przyciągając nowy kapitał zagraniczny lub próbując wydostać się z kłopotów i zaciągnąć kolejne długi, Rosja poszła w przeciwnym kierunku. Ograniczała wydatki, zmniejszała deficyt, spłacała setki miliardów dla długu zagranicznego, by zmniejszyć deficyt i spłacić miliardy dolarów długu zagranicznego. Zamiast obniżać stopy procentowe w celu pobudzenia wzrostu, podniosła je, by zdławić inflację. I tutaj jestem zgodny z Putinem. Uważam, że ma rację. W dużej mierze zadziałała tak zwana polityka rosyjskiej fortecy. Dług publiczny to tylko 15% produktu krajowego brutto. W dodatku Kreml jest o wiele mniej zależny od zagranicznych interesów niż jakikolwiek wschodzący kraj na świecie, z wyjątkiem Tajlandii. Inflacja spadła do poniżej 3% z 13% w 2015 roku. Jest tak niska w świetle rosyjskich standardów historycznych, że wiele osób nie wierzy, że wkrótce znowu nie urośnie. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że marzyłbym dosłownie o tym, aby jakikolwiek polski rząd, to może być rząd faszystowski, tak, może być rząd komunistyczny, faszystowski, jaki chce, żeby się wreszcie zajął Polską, żeby na przykład zrobił to, co Rosjanie, czyli doprowadził do tego, że dług publiczny to tylko 15% produktu krajowego brutto, a w dodatku praktycznie nie ma długu zagranicznego. O, rozumiecie Państwo? No. Bo jeśli nie ma długu zagranicznego, to zagranica w żaden sposób nie może wpływać na Rosję. I o to chodziło. I o to Putinowi chodziło. To on jest mężem stanu dla Rosji. On jest mężem stanu. To jest wielki człowiek w porównaniu z tymi palantami, nędznymi dupkami, durniami i zerami. To jest wielki człowiek. Kolejny podtytuł: Stabilny rubel. Co ważniejsze, Rosja pracowała na nową politykę, by nie dopuścić do gwałtownych wahań rubla w związku z cenami ropy, co dzieje się na większości rynków paliwowych. I to też zadziałało. No widzicie Państwo. Ministerstwo Finansów obecnie kupuje obcą walutę, posłuchajcie mnie, kupuje obcą walutę, aby nie zwiększać wartości rubla, gdy ceny ropy wzrastają powyżej ustalonego poziomu. Rozumiecie Państwo? Gdy ceny ropy wzrastają powyżej ustalonego poziomu, kupuje obcą walutę, bo ma nadwyżki, aby nie zwiększać wartości rubla. A sprzedaje, znaczy to jest skierowane do ludzi, którzy rozumieją, a sprzedaje, gdy cena ropy spada. Przez ostatnie 18 miesięcy rubel utrzymał się na względnie stabilnym poziomie wobec dolara. A? No właśnie. Ale oczywiście no nie można sobie powiedzieć, pozwolić na to, żeby za dużo mówić dobrego o Putinie, więc stagnacja jak za Breżniewa pod tytuł. Ostrożność ma jednak swoje koszty, zacieśnienie pasa w obliczu spowolnienia gospodarczego spowodowało, że recesja trwała do końca 2016 roku i ograniczyła ożywienie gospodarcze w 2017, kiedy wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 1,5%. Putin będzie przyparty do muru, by przywrócić ekonomiczną siłę Rosji, co będzie jego głównym celem, jeśli gospodarka rośnie w tempie, który przywołuje porównania z epoką stagnacji Breżniewa. Aha, czyli epoka stagnacji Breżniewa to jest epoka, to jest moment, w którym rosną gospodarki Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Niemiec i tak dalej, tak? To jest epoka stagnacji Breżniewa. Też, czy nie? No właśnie. Aż jak ja nie znoszę tekstów, które zieją propagandą. Rosja szybko się starzeje. Populacja w wieku produkcyjnym kurczy się w tempie przekraczającym 1% rocznie, a przy mniejszej liczbie osób wchodzących na rynek pracy jedynym sposobem na szybszy wzrost jest zwiększenie produkcji na pracownika, która jest obecnie prawie stała. Aby zwiększyć produktywność, Putin musiałby zreformować gospodarkę, która wciąż eksportuje głównie ropę naftową, pszenicę i broń. Opiera się na wyjątkowej mieszance małych, rodzinnych firm i wielkich państwowych przedsiębiorstw, tak jak w czasach sowieckich. Bardziej niż jakakolwiek inna duża gospodarka wschodząca, Rosja ma deficyt małych i średnich przedsiębiorstw, sektora, który często jest podstawą innowacji, przedsiębiorczości, a także produktywności wzrostu zatrudnienia. Mimo wszystkich obecnych zagranicznych działań, Rosja Putina nie wyeksportowała nawet jednej firmy, która mogłaby zawojować światowy rynek. W pierwszej setce światowych marek nie ma ani jednego przedsiębiorstwa z Rosji, przy 22 z Chin i 46 ze Stanów Zjednoczonych. Moskiewska giełda nie wymienia ani jednego globalnego producenta rosyjskiego. Kluczowe ceny ropy. Pod tytuł kolejny. Rosja wypada znacznie poniżej swoich możliwości w konkurencji handlowej, po części dlatego, że jej marka kapitalizmu państwowego sprzyja tak małej konkurencyjności w kraju. Jak zauważył rosyjski bank inwestycyjny Resistance Capital, no przecież jak może się rosyjski bank inwestycyjny nazywać? Renaissance Capital. Trzy najbardziej wartościowe firmy w Rosji były również trzema najbardziej wartościowymi 10 lat temu. W tym samym okresie Stany Zjednoczone i Chiny odnotowały radykalne zmiany w czołówce krajowych firm. Co więcej, brak dywersyfikacji gospodarki poza branżę węglowodorów oznacza, że poziom życia w Rosji zmieni się w zależności od cen paliw. Są powody, cały czas cytuję, by sądzić, że będąca w zastoju gospodarka Rosji skieruje Putina na ścieżkę reform gospodarczych. W tym samym przemówieniu, w którym przedstawił pocisk jako meteoryt, pocisk swoich wojsk jako meteoryt, Putin powiedział wiele rzeczy o ekonomii, najwyraźniej pod wpływem kilku nastawionych na reformy doradców. Mówił o potrzebie przyspieszenia wzrostu produktu krajowego brutto i produktywności, zmniejszenia roli państwa w gospodarce, otwarciu się na inne rynki niż paliwa, pobudzeniu większej liczby średnich i małych przedsiębiorstw. Niestety działania Putina w ostatnich latach, w przeciwieństwie do jego niedawnego przemówienia, sugerują jednak brak zmian w jego zasadniczo feudalnej wizji kapitalizmu. Feudalna wizja kapitalizmu. Albo niechęć do złagodzenia kontroli państwa nad gospodarką, którą to Putin zajmuje się od czasu uniwersyteckiego. Jego praca doktorska wychwala wsparcie państwa dla dużych konglomeratów, które mogłyby konkurować jak równy z różnymi zachodnimi koncernami międzynarodowymi. A teraz pod tytuł, czego nie chcą Rosjanie. Defensywna postawa ekonomiczna Putina ma przełożenie na oczekiwania wyborców, którzy po raz kolejny automatycznie pozwalają Putinowi objąć władzę. W badaniu z 15 roku przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badania Lavenda na pytanie, jakie kwestie społeczne są najważniejsze, największa część Rosjan stwierdziła stabilizację sytuacji politycznej i gospodarczej. No i co? I nie mają racji? Nie mają racji? Przecież mają 100% racji. Kolejne, cytuję, kolejne pojawiające się odpowiedzi to ochrona socjalna i bezpieczeństwo pracy, wypłata wynagrodzeń i świadczeń na czas. Normalne. No jak się ludzie mają zachowywać? Tylko niecałe 10% badanych wskazało na kontynuację reform. Matko Boska, to ludzie mają się zajmować tym? Ludzi ma obchodzić zwykłych ludzi, zwykłych muzyków, zwykłych ludzi z pojęci ma obchodzić, mogą obchodzić reformy? Czy ten człowiek z New York Timesa na głowę upadł? No dobrze, tragedia. Tylko niecałe 10% badanych wskazało kontynuację reform i zachęcanie do przedsiębiorczości lub odważniejszych posunięć jako kwestie, które Rosja musi wykrzesać z pionej gospodarki. Sondaż ma 3 lata, ale niewiele wskazuje na to, że rosyjskie postawy się zmieniły. A dlaczego miałaby się zmienić? W największym stopniu Rosjanie chcą stanowczej zmiany w większej ochronie przed globalną konkurencją i inflacją. Bardzo słusznie. I są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek cięciom w ich rozdętych świadczeniach socjalnych. Są do tego przyzwyczajeni. Nawet wśród moskiewskiej elity biznesowej szum przed wyborami nie był powodowany chęcią naprawy gospodarki. Chodziło o to, że niedawne sankcje Waszyngtonu wobec Rosji za zakłócenia wyborcze jeszcze bardziej zwiększają potrzebę zmniejszenia wrażliwości Rosji na globalne naciski. Oczywiście, że tak. Jaką stronę Putina zobaczymy w czwartej kadencji? Najpewniej najlepszym rozwiązaniem dla Rosji byłby powrót Putina sprzed lat, agresywnego reformatora, który chce uczynić Rosji prawdziwą potęgą gospodarczą. Naciski pchają go w tym kierunku, ale obserwacja w rzeczywistości sugeruje, że zobaczymy więcej z niedawnego Putina, defensywnego menadżera ekonomicznego w kraju i agresora za granicą. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że Putin się w ogóle wycofa do siebie, przestanie być agresywny za granicą, stanie się defensywny w kraju, albowiem nam, Polakom, a szczególnie nam, Polakom, zależy na tym, żeby Rosja była jak najbiedniejsza, żeby Rosja była ciemna, biedna i taka jak za Stalina albo jeszcze wcześniej. Takim dopomóż Bóg Rosjanom. Natomiast jeśli chodzi o pana Ruchira Szarmę, to jeśli to jest Żyd, powtarzam jeszcze raz, jeśli to jest Żyd, to miał fatalny dzień. Albo jakiś wybrakowany Żyd. A jeśli to był nie Żyd, no to i tak wspiął się na granicę swoich możliwości. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.